Za 17 minut godzina 22. Witamy Państwa serdecznie w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kierunichowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję, też witam wzajemnie.
I dzisiaj bardzo liczne grono gości. Może przedstawię ogólnie, że dzisiaj przede wszystkim gościmy parafię Jana Chrzciciela w Parczewie, Sanktuarium Matki Boskiej Warszawskiej. Jednocześnie jest z nami ksiądz Jacek Sereda, rzecznik sanktuarium. Szczęść Boże, księże Jacku.
Proszę.
Oraz członkowie, oraz właściwie członkini fraterni. Ale o fraterni będziemy mówić. Pani Maria.
Nie, też członkowie, bo też już są przyjęci.
Kandydaci też są, tak.
To znaczy tak, to jest już.
Jest z nami pani Teresa, pani Elżbieta z panem Andrzejem oraz pani Agnieszka. Wszystkiego dobrego. Witamy serdecznie. Dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, rozmawiali i o właśnie tej tajemniczej fraternii, bo to się taka nazwa pojawiła. Niektórzy pisali, dzwonili, a co to znowu ta fraternia? Czy to jakaś przypadkiem nie znowu organizacja, jakaś loża, czy coś w tym stylu? Nie. Drodzy Państwo, okaże się, że to jest... No, ale nie będę uprzedzał wypadków. To nasi goście będą bardzo szczegółowo opowiadać. Myślę, że również taki temat, który chcielibyśmy poruszyć. Do tej pory bardzo dużo mówiliśmy o tym, co wspólnota może zrobić dla rodziny, dla małżeństwa. Dziś również chcielibyśmy troszeczkę odwrócić te relacje, zapytać się, co rodzina, co małżeństwo chrześcijańskie może dać wspólnocie. Ale jak zwykle najważniejsze wydarzenie naszej audycji to jest wprowadzenie, które przygotował ksiądz biskup. Serdecznie prosimy.
Mówimy o fraterni, mówimy o rodzinie, mówimy o wspólnocie. I to czynimy w kontekście kongresów eklezjologicznych, które w tym miesiącu się odbywają na zakończenie pracy w tym programie Chrzest w życiu i misji Kościoła. Odbyliśmy już takie dwa spotkania właśnie w Parczewie prawie już dwa tygodnie temu, to znaczy tydzień i trochę, i w ubiegłą sobotę w Garwolinie. I właśnie w związku z Parczewem wychodzi ta sprawa w szczególny sposób i fraterni, i relacji rodzina, wspólnota, szeroko pojęta wspólnota. Najpierw ja powiem parę słów jeszcze o tym kongresie, o tych kongresach. Jaki jest tego wszystkiego sens i jaki zamysł? Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak dzisiaj człowiek często potrzebuje odzyskiwania świadomości swojej tożsamości, zarówno jako indywiduum, ale przede wszystkim właśnie w odniesieniu do innych osób. Jak przeżywać relacje? Ten cały program zmierza do tego, żeby dać człowiekowi wierzącemu głębszą świadomość, kim ja jestem w relacjach do moich bliźnich, żeby tworzyć wspólnotę, społeczność, żeby nie być samemu. Tu nie chodzi tylko o fizyczną samotność, ale o psychiczną umiejętność i zdolność wchodzenia we właściwe relacje i to powiemy z punktu widzenia już wiary, przede wszystkim właśnie z tego punktu widzenia wiary w relacje trwałe, relacje, które nie są tylko przypadkowe, ale relacje, które wiążą i dlatego dają człowiekowi okazję do tego, aby siebie przeżywać właśnie w tym procesie przemiany, który się dokonuje w stałych relacjach, bo trudno jest wejść w taką przemianę, jak długo człowiek czuje się jako wolny elektron i jest tylko tam, gdzie mu pasuje, a tam, gdzie nie pasuje, to zostawia. I wtedy oczywiście takie aspekty życia też są i takie będą zawsze, ale my potrzebujemy w najgłębszej naszej fazie, w najgłębszym naszym pokładzie, naszej tożsamości właśnie tych stałych relacji, zarówno w odniesieniu do Pana Boga, jak i do drugiego człowieka. I właśnie między innymi te wszystkie inicjatywy zmierzają do tego, żeby pomóc dzisiejszemu człowiekowi, który bardzo często jest rozbity, zatomizowany, szuka wspólnoty, ale ta wspólnota jest tylko niejednokrotnie przechodnią czy przypadkową. I dlatego są też te kongresy, no nie, te zebrania eklezjologiczne, czyli zwołanie przez słowo, bo to jest, stąd się rodzi słowo eklezja, kościół. By przeżywać, tak jak to próbujemy robić, oczywiście wychodzi to jeszcze bardzo, czy stosunkowo słabo, by dostrzegać to, czego dokonuje Pan Bóg z nami, te Magnalia Dei, bo po to się zbierają ludzie wierzący, by opowiadać o dziełach, jakie Pan dokonuje w nas, właśnie przemieniając nas, czyniąc z nas wspólnoty, czy umacniając te wspólnoty naturalne, jakie mamy, i czy te z wyboru i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, nie, na tych kongresach, czyli dawanie świadectwa. Dawanie świadectwa. I właśnie te momenty takie, jakim jest sanktuarium, zawsze do takiego miejsca ludzie przybywają. Tam jest pod znakiem Maryi Królowej Rodzin, więc to sanktuarium w jakiś sposób też przyciąga i ma swoje przesłanie. Jeśli tam się dokonuje teraz właśnie taki kongres i tam się spotykają się ludzie z tej fraterni, o której dzisiaj też zapewne powiemy, która została powołana w ubiegłym roku i powoli się rozszerza i będzie miała coraz to bardziej zdefiniowane swoje zajęcia i sposób pracy, sposób niesienia pomocy, nie? W tym w szczególności rodzinom i wszystkim osobom, które są związane w jakikolwiek sposób z niesieniem pomocy człowiekowi w dziedzinie życia, utrzymanie życia, obrony życia i tak dalej. Więc taka jest główna myśl, nie? Żeby pomagać człowiekowi, pomagać rodzinie, żeby lepiej przeżywać wspólnotę, nie jako coś przypadkowego, tylko właśnie jakieś stałe środowisko, można powiedzieć jako łono, w którym człowiek najpierw jest przygotowany, jest przygotowywany do tego, żeby stawać się dorosłym, a potem to łono, które tworzy dla innych, żeby innych przygotowywać. Żeby być człowiekiem jak najbardziej dojrzałym, to znaczy świadomym siebie, świadomym relacji z innymi i świadomym relacji, albo wszystko dzięki właściwie pojętej relacji z Panem Bogiem. To tyle takiego wprowadzenia. Później będziemy chyba mówić każdy stosownie do tego, co, jakie ma tam już doświadczenia i w co wchodzi.
To może zacznijmy od tego tajemniczego słowa fraternia. Może poprosił Panią Marię, żeby nam troszeczkę poopowiadała. Skąd się wziął pomysł?
No, pomysł to zdecydowanie trzeba pytać księdza biskupa. Jako że to ksiądz biskup zaprosił nas świeckich do uczestnictwa w tym dziele, statut, który fraternii został nadany przez księdza biskupa, stanowi, że diecezjalna fraternia Matki Bożej Królowej Rodzin jest wspólnotą powołaną do życia przez księdza biskupa, działającą zgodnie z zasadami podstawowymi, a to są działalność na rzecz rodziny, na rzecz małżeństwa i rodziny, promocja małżeństwa i rodziny pojmowanej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, działalność w obronie życia, kultywowanie tradycji patriotycznych i obrona chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, wspieranie inicjatyw apostolskich Kościoła, a to zaproszenie nas akurat do tej wspólnoty i no, w ocenie księdza biskupa widział życie i działanie członków już obecnych fraternii, tych osób, które wówczas
mogły stanowić zaczyn na razie.
I widział w nas ten zaczyn. Z tym zaczynem bywa różnie, jeśli chodzi o to jego wzrastanie. Mamy nadzieję, że nowi członkowie fraternii, którzy w tym roku zostali przez księdza biskupa przyjęci do fraternii, wzbogacą naszą działalność i że rzeczywiście ten zaczyn będzie jeszcze bogatszy i będzie wzrastał.
To ja mogę parę pytań, które na pewno się nasuwają, jeżeli ktoś nas w tej chwili słyszy. Oczywiście, jeśli Państwo mają pytania odnośnie i fraterni, i dzisiejszego tematu, to przypominam, że SMS 509-056-590 oraz 308-6701 jest też możliwość wzięcia na żywo w audycji 025-644-65-55. Wszystkie telefony, wszystkie numery znajdziecie Państwo również w portalu radiopodlasie.pl. Natomiast no, są takie tak zwane pytania, więc w jaki sposób można stać się członkiem fraterni? Czy to jest na tej zasadzie, że to można się gdzieś zgłosić, czy ktoś wybiera, ktoś wskazuje, są członkowie, którzy wprowadzają i tak dalej. Więc to jest najczęstsze pytanie, które zawsze się pojawia. Ja pamiętam pytania przy okazji bractwa Judy Tadeusza, że też, jakbyśmy tylko powiedzieli, że powstało, to też pytanie, a jak się można zapisać? Mhm. Więc jak można wstąpić do fraternii?
Znowu pewnie pytanie bardziej jak księdza biskupa, tak, ale pan Grzegorz patrzy na mnie, więc...
Pani Maria mówi, jak na razie funkcjonuje.
Fraternia składa się z członków rzeczywistych i z członków wspierających. Członków rzeczywistych w liczbie 6 osób powołał w ubiegłym roku ksiądz biskup i członkowie rzeczywiści i tylko oni mogą stanowić kapitułę fraternii. Tak więc z mocy tych zapisów statutowych tych 6 osób stanowiło w ubiegłym roku kapitułę fraternii. Członkowie wspierający to osoby, którym również te cele, które wcześniej przedstawiłam, przyświecają w ich życiu, może w różnej póki co skali, jeśli idzie o działalność, przynajmniej według rozeznania, bo oczywiście powołuje ksiądz biskup według własnego rozeznania. Jest też tak, że spodziewam się, że z tego powodu akurat osoby z Siedlec stały się tymi pierwszymi członkami, bo ksiądz biskup jest tutaj i zna naszą działalność i pewnie stąd tak to właśnie się zadziało w ubiegłym roku. Cieszymy się, że w tym roku akurat z parafii miejscowi przez księdza proboszcza swojego zostali wskazani i z radością przez nas przyjęci, jak przez księdza biskupa, już pobłogosławieni i przyjęci do fraternii. Stać się można członkiem fraternii, jeżeli się realizuje jej cele w swoim życiu. I pewnie to jest tak, że niekoniecznie usłyszawszy, jakie to są cele, traktować je jako nagle cele zadane i ja teraz będę jakiś, po prostu żyć w prawdzie wobec tych zadań, które są, myślę, stoją przed każdym chrześcijaninem, przed każdym małżonkiem, żoną, przed każdym człowiekiem, który w miejscu pracy spotyka się z drugim człowiekiem, przed każdą wspólnotą. I aktywnie działać i zostanie się zauważonym już.
Tak, to będziemy kolejno na różny sposób wybierać i organizować tym całą, zarówno na jaką kapitułę, jak i ten szerszy gremium tych członków rzeczywistych, tak myślę, potem tak się to ukształtuje i tych członków wspierających. Jeszcze zobaczymy. I myślimy też o tym, żeby były w poszczególnych regionach czy w większych parafiach takie miejscowe, lokalne jakby koła, nie? Czy jak chcemy to nazwać. My nie mamy tego jeszcze wypracowanego. To będzie stopniowo się kształtowało, właśnie jak będą się pojawiać osoby, które są gotowe, które najpierw mają w sobie takie pojęcie życia i taki stosunek do życia i są gotowe na tym polu coś robić jako posługę wobec innych.
No to zapytajmy się, że tak powiem, świeżo upieczonych członków i kandydatów na czego spodziewają się w tej swojej pracy, co im kierowało, że to zaproszenie, bo ja rozumiem, że to było skierowane do Państwa zaproszenie, żeście Państwo przyjęli. Czego Państwo oczekują?
Ja może powiem jeszcze w woli wstępu, że ci Państwo akurat zostali tu zauważeni przez księdza prałata jako kustosza sanktuarium Matki Bożej i Królowej Rodzin. Z tego powodu, że akurat rzeczywiście dość są zaangażowani w życie takie duszpasterskie, parafialne. I po drugie, ci Państwo akurat, które tutaj mamy, no sami przez swoją pracę, którą wykonują, z jednej strony są to Państwo, którzy wspierają wszystkie dzieła, jakieś interwencji dla rodziny. Mamy dwie panie, które są lekarkami, które żyją w rodzinie, mają dzieci i tak jak my jako kapłani zewnętrznie i w jakimś stopniu, że wewnętrznym widzimy to zaangażowanie, utożsamianie się z tajemnicą Kościoła, życia parafialnego i dlatego też ci Państwo byli poproszeni do tej wspólnoty, odpowiedzieli dość chętnym swoim głosem i liczymy na tę pomoc. Powiem tak, pan tutaj Grzegorz wspomniał, dlaczego to jest potrzebne. Ja zauważam już taki pierwszy owoc, chociażby po tym ostatnim naszym kongresie. Zaprosiliśmy w niedzielę dla narzeczonych pana doktora Fonka i muszę powiedzieć, że ta jego konferencja i to przybliżenie tajemnicy ludzkiej płciowości od strony bardzo fachowej, po to się wypowiada lekarz, ginekolog, no takim dość szerokim echem się odbiło chociażby w umysłach młodych ludzi. Znaczy, co dla mnie jest wewnętrznie smutne, jako dla księdza, i to, co tu ksiądz biskup na początku powiedział o tajemnicy powierzenia się Panu Bogu, dania się poprowadzić Panu Bogu, że ktoś po tej konferencji, nie wiem, otworzył oczy i w pewnym gronie mówi, że no, poszedłem na tą konferencję i usłyszałem, że Kościół jest przeciwny aborcji i antykoncepcji.
Tak, rzeczywiście takie głosy słyszał ksiądz?
Tak, znaczy słyszałem od osób, które właśnie to słyszały, prawda?
Czy przyszły osoby, które nie mają takiego właśnie podstawowego rozeznania co do tych aspektów życia.
Które za jakiś czas pewnie się przymierzają do małżeństwa i powiem szczerze, no sam jako ksiądz na tym się zastanawiałem już kilkanaście godzin, że wydaje się ludzie wierzący, to co w ramach programu mówimy o, że ludzie ochrzczeni potrzebują odkrycia, czym jest chrzest, co mi dało. I powiem szczerze, jako ksiądz też bardzo boję się tych narzeczonych, ich przyszłości życia. I pan tutaj, Grzegorz, postawił ten temat, co daje rodzina dla Kościoła. No w tym wydaniu, kiedy tak ufam, że Pan Bóg będzie jakoś ich zmieniał, że dadzą się poprowadzić, ale no jeżeli oni po sakrament idą, jakby nie biorąc całego przesłania, które Bóg daje, to powiem szczerze, ja się bardzo boję. I dlatego właśnie ludzie świeccy, którzy są we fraternii, bardzo różnych stanów i zawodów, które reprezentują, myślę, że są bardzo ważnymi dla chociażby działań, tak to sam widzę na tym etapie, chociażby w przygotowaniu do małżeństwa, do pracy z narzeczonymi na przykład.
Znaczy powiem, że tutaj także ksiądz, ja tak tutaj poruszył taki ważny temat, to oczywiście przygotowania do małżeństwa, wychowania, wychowania do małżeństwa. To, co się do tej pory normalnie odbywało w relacjach pokoleniowych, że to się po prostu pewne rzeczy widziało. Ten przykład, o którym ksiądz Jacek mówił, myśmy wcześniej o nim rozmawiali, no moim zdaniem no niestety świadczy o tym, że rodzina, w której ta dziewczyna się pojawiła, ona nie jest w jakiś sposób, nie chcę mówić, że jest chora czy patologiczna, no po prostu tam po prostu istnieje pewien problem nierozmawiania o pewnych sprawach, nieumiejętności. To też jest kwestia niedojrzałości chrześcijańskiej, że nie potrafi się rozmawiać o rzeczach związanych z wiarą, z Bogiem. Z drugiej strony oczywiście jest to kamyczek do ogródka katechetów, którzy z tą dziewczyną pracowali od wczesnej szkoły podstawowej, bo tak czy inaczej no, pewne rzeczy się pojawiają. Natomiast ja chciałbym zapytać po prostu, na ile zdaniem Państwa istnieje taka możliwość, bo Kościół potrzebuje zawsze świadków, świadectwa. To nie chodzi o to, żebyśmy ex cathedra nauczali, pokazywali. Ma być tak, nie inaczej. Czy jest możliwe, żeby w współczesnym świecie, we wspólnotach, jakie stanowimy realnie, nie chcę mówić o idealnych sytuacjach, które byśmy sobie zakładali, a na dobrze byłoby tak czy inaczej, ale w tych realnych sytuacjach wspólnot parafialnych, na ile małżeństwa, na ile rodziny, zarówno te, które są we fraterni, jak te, które może kiedyś będą, mogą być świadkami? I czy rzeczywiście są? I czy to świadectwo może być czymś, co tych pozostałych wychowa, nauczy, bądź też naprowadzi? Kto będzie tym takim pozytywnym impulsem, zaczynem do tego, żeby zmieniać własną rodzinę, własne małżeństwo? Pani Tereso.
To znaczy ja może powiem o sobie, bo najlepiej człowiek wtedy jakby ukaże problem. No jesteśmy małżeństwem już ponad 30 lat i właśnie ten ślub w kościele, jak sięgnę do tego pamięcią, to wcale to nie był taki ślub do końca już po tych latach, w moim odczuciu, no nie wiem jak męża, taki świadomy. No oczywiście było wesele, oczywiście piękna suknia, garnitury i cały ten otoczka tego ślubu. No i oczywiście jakoś to później małżeństwo trwało i wydawało nam się, że no dobraliśmy się jakby, prawda? To takie brzydkie słowo, ale takie popularne, że o świetnie żyją sobie, bo się dobrali. Ale po tych latach i po takim z boku już jak patrzę na te przeżyte lata, to nie było to nasze takie dobranie, bo samo dobranie się ludzi, wiadomo, że każdy człowiek jest inny i nie ma takiego słowa dobrania się. Tylko my w czasie tego ślubu, nawet może mniej świadomie lub bardziej, zawarliśmy przymierze. I tworzenia jakby tej rodziny chrześcijańskiej i życia ze sobą, no nie ukrywam, że na pewno mniej świadomie niż świadomie. I także jak na to patrzę z perspektywy tych lat oczywiście. I wydaje mi się, że no, że większość, no może nie większość, no trudno tak oceniać kogoś, ja na swoim przykładzie, tych młodych ludzi, którzy stają przed ołtarzem, to też dla nich jest to taka ważna ta otoczka, prawda? I ci młodzi są pięknie ubrani, fajnie, wszyscy się cieszą, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że zawarcie ślubu w kościele to też jakby obliguje do życia w rodzinie już takiej chrześcijańskiej, wychowywanie dzieci w tym duchu i tworzenie rodziny katolickiej.
To ja trochę będę przewrotny, pani teraz. Ja powiem tak, to ci młodzi powiedzą pani w tej chwili, no to wie pani, to znaczy, że my dobrze, że my tak na próbę, że my tak nie od razu do tego kościoła lecimy, tylko my sobie tak na próbę pożyjemy te 3-4 lata, pomieszkamy razem gdzieś tam w wielkim mieście, zobaczymy, czy do siebie pasujemy. To jest problem, z którym trzeba się zmierzyć.
No tak, ale to ja już po tych latach mogę powiedzieć, że na jaką próbę? Wiadomo, że ludzie są różni i przyjdzie taki moment, nawet ci najbardziej dobrani zauważą te braki w drugiej osobie. I ja jeśli myślę, nie będzie tego ślubu i nie będzie przymierza, no to oni się rozejdą. Bo zawsze przyjdzie taki moment, że zobaczymy w tym drugim człowieku te wady. Że po prostu będziemy się...
Ja myślę, że świadectwo pani Teresy, które usłyszeliśmy i która no, odważnie powiedziała o tym, że w tej chwili ocenia moment zawarcia sakramentu małżeństwa jako nie do końca świadomy, dojrzały, najlepiej może młodym ludziom pokazać, że mimo, że na tym jakimś etapie dojrzałości cały czas wzrastamy, jeśli damy sobie szansę, prawda? Mimo, że on wtedy być może nie był tutaj aż tak dojrzały, pełny, można mimo różnych zagrożeń zewnętrznych, mimo niezgadzania się ze sobą, mimo kłótni, mimo różnych niedogodności wytrwać. Wierzący jesteśmy, wiemy, że można w Bogu, prawda? Chociaż tak nie było to być może nazywane przez tych młodych ludzi i tak pewnie nie zawsze jest nazywane przez obecnych małżonków. Takie świadectwo dla mnie jest niesamowite, że osoba mówi o tym teraz, po tych 30 latach małżeństwa. Znam bardzo podobne świadectwo bliskiej sobie osoby i dla mnie to jest mocą dla tych ludzi, a nie akurat no to się lepiej wypróbować.
Tak. Właśnie ja się troszeczkę zdziwiłem, że pan zadał takie pytanie akurat. Pan powiedział, że to czyni trochę przewrotnie. Ja się spodziewałem trochę innego pytania, bo to, co pani Teresa powiedziała, było właśnie czymś, co nie sugeruje do tego, że trzeba żyć na próbę, tylko weszli oczywiście nie w pełni świadomie wszystkich spraw, jakie są, ale to, co powiedziała, bardzo ważne, że nie można być dobranym do końca, bo to nigdy nie będzie funkcjonowało. To, co jest istotne w chrześcijańskim małżeństwie, to jest wejście w przymierze. Ja bym tylko sprecyzował, to nie jest tylko przymierze między wami, tylko wejście was dwojga razem w przymierze z Panem Bogiem, nie? Czy oparcie się na tym przymierzu. Tylko to nie jest, nie było to usprawiedliwione, żeby stawić to pytanie, które pan postawił, które sugeruje, trzeba się najpierw dobrać, wypróbować i tak dalej. Nie? Tak ja przynajmniej zobaczyłem tu, nie chcę pana...
Nie, ja tylko powiedziałem, że przewrotne pytanie. Na tej zasadzie.
No, ale znaczy... To nie było, dlatego że nie chciałbym, żeby z tej wypowiedzi pani Teresy można było wnioskować, że... Taka jest sugestia, nie? Że to jest dobre, bo faktycznie życie na próbę, nie wiadomo jak długo by było, ono będzie zawsze na próbę i nigdy nie będzie definitywne. Natomiast definitywnie, jeśli ja wejdę, nawet przy małym stosunkowo, można powiedzieć, znaniu się, jak mówię, jakimś tam wypróbowaniu czy dobraniu się, nazwijmy tak, mówię, jakimś, nie? Ja wejdę w świadom tego, że ja się opieram na kimś innym, na Bogu, i wchodzimy my oboje właśnie w odniesieniu do tego Pana Boga, to będzie właśnie tym rozwijaniem stałości, utrzymaniem tego, a nie tylko patrzeniem, na ile my sobie damy ze sobą radę.
Znaczy, ja powiem tak, pytanie postawiłem, jeszcze odpowiedzi na nie nie dostałem, takie jak chciałem dostać, bo myślę, że najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, ale może tak powiem, skoro przez te 30, w ciągu tych 30 lat, tuż po zawarciu małżeństwa, po tej przysiędze przed Panem Bogiem, Pani ma, nie wiem, od razu te wątpliwości się pojawiły, czy tak teraz dopiero z perspektywy mówi Pani o tej niedojrzałości, że o braku przygotowania?
Ale nie mówię o wątpliwości.
Znaczy nie mówię o wątpliwości, nie, o tym dojrzewaniu.
Znaczy ja nie miałam wątpliwości, wtedy właśnie. Te wątpliwości nasunęły się po już tych latach doświadczeń. Bo wtedy oczywiście ja idąc do ołtarza, jak to się mówi popularnie, i wybierając sobie męża jako towarzysza życia, oczywiście podejmowałam tę decyzję świadomie i wtedy to tylko już po latach z doświadczenia wynika jakby moja, że ja wtedy to nie było do końca takie świadome wejście właśnie w przymierze obojga i z Panem Bogiem.
Dobrze, to być może ja źle zrozumiałam, bo mi chodziło o taką jedną rzecz, którą tutaj do lat księży biskupie bardzo często podkreślaliśmy w tych audycjach, zwłaszcza poświęconych małżeństwu, że sakrament małżeństwa daje moc, że dzięki niemu da się te wszystkie kryzysy, te wszystkie wątpliwości, te takie, a to może ten taki strach i lęk przed tym, że to czeka mnie całe życie, że to jest przysięga na całe życie i że no tak, no, czy to jest decyzja, a może jednak przewlec, a może ten, że sakrament małżeństwa daje tą siłę, że z niego wynika ta siła, że można, tylko właściwie pojęty sakrament.
Właśnie dlatego sakrament, tutaj Pani mówiła troszeczkę o zobligowaniu się, o tym wszystkim, o zobowiązaniach i tak dalej, to jest ważne, nie? Ale przede wszystkim jeśli patrzymy na sakrament, na chrześcijańskie pojęcie sakramentu, tak jak ono jest, nie? Czyli wszczepienie w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to jest właśnie doświadczenie tej mocy, która rodzi się w człowieku dzięki działaniu Ducha Świętego, na ile człowiek ryzykuje siebie, czyli wchodzi w umieranie. I to jest wszystko. Jeśli ktoś tego się nauczy, to on potrafi nie sam z siebie, ale w oparciu o tego Jezusa Chrystusa przeżywać największe nawet przeciwności i trudności. I czy to będzie właśnie w małżeństwie, czy to będzie w kapłaństwie, czy to będzie także w świadomie praktykowanym życiu zawodowym, czy jakiejkolwiek misji, jeśli będzie miał w sobie tę sakramentalność, która bierze swój początek z chrztu, czy wyraża się w pierwszym sakramencie chrzcielnym, nie? Także to jest moc dana wszystkim chrześcijanom. Oczywiście w przypadku małżeństwa czy kapłaństwa dotyczy to tego stanu życia, nie? I to nie jest tylko zobligowanie się, nie jest to tylko, że ja się zobowiązałem, dlatego ja muszę dotrzymać, tylko ja stale, kiedy widzę trudności i mam takie czy inne pokusy czy wątpliwości, żeby z tych trudności uciekać i zostawić tę drugą stronę, to ja stale wracam do sakramentu, który mówi mi, wchodź w to, czym jest umieranie dla siebie i stąd będzie życie. To jest stała weryfikacja, nie?
O to właśnie chodzi,
żebyśmy my, kiedy mówimy teraz o sakramencie małżeństwa, czy o chrześcijańskim małżeństwie, żebyśmy byli tego świadomi. I naturalnie to małżeństwo, które żyje pierwszy rok po ślubie, czy pierwsze miesiące po ślubie, będzie to prawdopodobnie, ja mówię ostrożnie, inaczej przeżywało niż małżeństwo po 30 latach, nie? Które ma już takie doświadczenia, ale od początku powinno być to na tym oparte, a nie tylko na to, że jest nam dobrze razem, czy jesteśmy atrakcyjni, czy nam się udaje się zrozumieć.
Ja właśnie o tym świadectwie również chyba tych, kiedy się już właśnie minie to ten pierwszy okres zachwytu, który jest ten pierwszy rok, dwa, kiedy jesteśmy młodzi, piękni i tak dalej, przychodzi w którymś momencie taka refleksja, że za 10, za 15 lat już tacy piękni, tacy młodzi, tacy zgrabni, tacy fajni nie będziemy. I teraz właśnie pada pytanie.
Piękniejsi
oczywiście będziemy.
Patrząc na te małżeństwa, które już mają ten etap za sobą, można się nauczyć, można mieć tą nadzieję, że można. W następnych etapach przychodzi coś innego, coś równie pięknego, coś równie wspaniałego i ta fizyczna atrakcyjność nie jest najistotniejsza. To jest pytanie, czy to można, załóżmy, czy małżeństwa, rodziny mogą o tym świadczyć? Czy takie świadectwo, z takiego świadectwa młodym ludziom zwłaszcza mogą dostarczyć?
Małżeństwa, nie ksiądz Jacek.
Ja tylko jeszcze wyprzedzę pana Andrzeja. Właśnie, że tak można, właśnie na tym naszym kongresie rodzin mieliśmy jubileusz srebrnych i złotych jubilatów i właśnie kiedy się dzielili ci jubilaci swoim doświadczeniem życia, właśnie ktoś powiedział takie słowo, że dorastanie do dojrzewanie do małżeństwa, moment zawarcia małżeństwa było pięknie, ale było inaczej. Po roku było pięknie, było inaczej. Po 25 latach mówimy, jest inaczej. Nie mówimy lepiej czy gorzej, ale po prostu my trwamy. I
jest pięknie i jeszcze inaczej.
Znaczy, myślę, że słowo trwamy to tak troszeczkę, że tak powiem, może przerażać, bo nie mówimy, trwamy, bo się trzymamy. Właśnie, to jest pytanie.
Ja powiem od razu, że to trwanie to mi akurat odpowiada takie słowo, bo jest to trwanie dla mnie osobiście. Chciałbym nawiązać do tego świadectwa i naszej roli we fraterni, ponieważ my próbujemy też jakby sprecyzować swoją rolę i podejrzewam, że to jeszcze będzie taki proces, kiedy myślę wszyscy tutaj z Parczewa odnajdziemy się jakoś w tej fraterni. Kiedy myślę o świadectwie, to próbuję zrozumieć, co dla mnie, kiedy byłem młodym człowiekiem, kiedy zawarłem ślub, co dla mnie było ważne, jeśli chodzi o ten lęk, o tę obawę i o te nadzieje, które wiązałem z tym małżeństwem. Znaczy, ważne dla mnie było przez cały czas to, jak żyją inni ludzie, jak inne małżeństwa żyją. I takim oparciem, szczególnie w sytuacjach trudnych, to były doświadczenia z tymi dobrymi małżeństwami. Oczywiście dobrymi to trudno sprecyzować, jakie to są dobre. Ale mogę powiedzieć, dobre to są takie, które dawały mi przykład i które sądziłem, że są ze sobą szczęśliwe. Że nie chcą ze sobą się rozstawać, że chcą dalej ze sobą żyć. Takie są dla mnie dobre. Te małżeństwa jakby były dla mnie wsparciem w sytuacjach trudnych. Kiedy teraz jesteśmy z żoną po 25 latach małżeństwa, tak się złożyło, że zostaliśmy zaproszeni do fraterni, myślę sobie, że jakąś ważną rzeczą dla mnie, tak jak rozmawialiśmy tutaj z żoną, jest to, że my możemy być świadectwem dla innych ludzi, dla swoich dzieci, dla swoich bliskich w rodzinach, ale i dla tych, którzy spotykają nas w pracy bądź gdzieś tam w tym życiu publicznym. Tak się składa, że mamy chyba to szczęście, że pracujemy oboje i mamy kontakt z wieloma ludźmi. Żona jest lekarzem, więc jakby ciągle przychodzą jacyś ludzie. Ja przez dłuższy czas pracowałem w pomocy społecznej jako kierownik ośrodka. Teraz pracuję w starostwie powiatowym, więc też przez cały czas miałem kontakt z ludźmi. I chcę powiedzieć taką rzecz, kiedy na tą chwilę mam 47 lat, widzę, że w relacjach z ludźmi nie ma sytuacji obojętnej. Jeżeli nie robię nic, albo jeżeli się odwracam od drugiego człowieka, to to ma swoje konsekwencje. To nie jest sytuacja obojętna. Więc mam wybór. Albo pozostawiam po sobie złe doświadczenie, albo staram się zrobić coś, co jest wyjściem do tego człowieka. Oczywiście to nie jest łatwe. To jest też tak, że ja to w trakcie życia próbuję odkrywać. Nie zawsze o tym pamiętam. Ale te sytuacje, które wspomnę jako dobre dla mnie, gdzie udało mi się wyjść do człowieka, gdzie ten człowiek mnie zapamiętał dobrze, to są sytuacje, o które chętnie sobie przypominam i które dają mi radość. Radość, myślę, która jest tą radością człowieka, który żyje we wspólnocie. Kiedy myślę o sytuacjach, gdzie coś zostało zaniedbane w relacji z drugim człowiekiem, one sprawiają mi przykrość, one rodzą poczucie winy. Więc to też chcę powiedzieć, że to ma związek z życiem rodzinnym, bo widzę, że jest taka zależność, że jeżeli funkcjonujemy w rodzinie też w sposób otwarty, to widzę, że to się przekłada też na życie poza rodziną, poza domem. I to jest jakby od siebie zależne. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że moje doświadczenie małżeństwa to jest takie doświadczenie, w którym w pewnym momencie życia poczułem i ktoś to nazwał, ja to usłyszałem i bardzo mi się podobało, że pojawia się związek, który żyje jakby własnym życiem. Pewnie chodzi o tą jedność małżonków, która czasami jest doświadczalna, jest w zasadzie taka, że można to zobaczyć. I chcę powiedzieć, że kiedy ktoś powiedział, że w pewnym momencie małżonkowie są jakby na służbie dla tego związku, z którego najczęściej rodzi się życie, bo temu ma służyć przede wszystkim związek, więc wtedy stało się jakby dla mnie bardziej jasne, czym jest małżeństwo, o co chodzi w tym małżeństwie. I chcę powiedzieć, że wtedy było mi też lżej, ponieważ jakby sprecyzowanie tego ułatwiło mi jakby dalsze życie. No, muszę powiedzieć też, że my jesteśmy małżeństwem, które chyba pierwsze lata były dla nas trudniejsze niż teraz są. I tutaj myślę sobie, że to dojrzewanie, ono trwa cały czas i jesteśmy na jakimś etapie i myślę, że to jest tak jak z każdym człowiekiem pojedynczym, że mamy kryzysy, mamy taki czas, kiedy w nas się coś rozpada, później się odradza. Więc to księże biskupie, kiedy ksiądz biskup mówi o jakby gotowości do takiego umierania, to ja to tak rozumiem, że też jakby w małżeństwie jest tak, że coś nieraz umiera i później z tego rodzi się coś nowego. I
każdy kryzys, tak, nawet najmniejszy, może temu służyć, jeśli jest dobrze przeżyty.
Tak. I muszę powiedzieć, że było dużo sytuacji takich, w których to umieranie się dokonywało i nieraz bywało, że wydawało mi się, że tego się już nie da dalej ciągnąć. I wtedy ważne było to, że są małżeństwa, które sobie radzą i że są ludzie, którzy też doświadczą jakiejś porażki, kiedy ja zrezygnuję, kiedy ja się poddam. Więc ta jakby zależność działa w obie strony. I wtedy jest chyba to trwanie właśnie, ta gotowość do trwania. To jest jakiś pewnie rodzaj wyrzeczenia nawet chyba. Ale muszę powiedzieć, że kiedy w tym roku mieliśmy tą piękną uroczystość 25-lecia i jeszcze w Parczewie odbyło się też to w nowy sposób w sanktuarium, to chcę powiedzieć tu wyraźnie, że miałem bardzo dużą satysfakcję. Żona też.
Słowo satysfakcja, znaczy jakby znaczy, jeśli mógłbym prosić, nie wiem, małżonkę do rozwinięcia. Mhm. Czy to też było satysfakcja, czy też inaczej by pani to nazwała?
Była to dla mnie wyjątkowa uroczystość w wyjątkowym miejscu. I czułam w tym momencie, że warto było. Bo byłam dumna z tego, że jestem w tym miejscu i o tym czasie. I bardzo mnie to cieszyło, że mogłam się tutaj znaleźć. Przez to właśnie rozumiem też moją rolę rodziny w naszym społeczeństwie jako świadectwo, że pomimo różnych sytuacji trudnych, dla takich chwil warto żyć. I było to też oddźwięk w społeczeństwie, bo później spotykałam się z różnymi ludźmi, którzy cieszyli się razem ze mną i a nawet były takie refleksje małżonków, którzy z różnych względów małżeństwa się rozpadło. Odrobina refleksji, myślę, że ta sytuacja, która była w naszym sanktuarium, wywołała u nich refleksję, na ile ich życie mogło się potoczyć inaczej, czy warto, czy sytuacja, która doprowadziła do rozpadu tego związku, nie za szybko została podjęta ta decyzja.
No właśnie o tych sytuacjach mówimy, bo wielokrotnie zdarzy się tak, że kiedy pojawia się ten taki, no wydawałoby się, coś nie do przejścia, kryzys, zwłaszcza w tych sytuacjach, jakie w tej chwili mamy, że nie ma tych rodzin wielopokoleniowych, które są gdzieś na wyciągnięcie ręki, że gdzieś mieszkają przynajmniej w tej samej miejscowości, kiedy ludzie są straszliwie samotni. Ja mam po prostu zbyt wielu przyjaciół w tej chwili mieszkających w Warszawie, którzy nie mają tam rodzin, tylko mają swoje jedno, akurat dwoje dzieci. I widać im taką straszliwy problem, kiedy pojawia się jakikolwiek kryzys. I to jest ta łatwość, i to jest ten moment, kiedy się to wszystko rozpada, bo nie ma kogoś, kto pokaże. To nie chodzi o to, że powie. Kto pokaże. Myśmy też to mieli. Przejdziesz to. To jest tak jak troszeczkę jak z wiosenną depresją, którą się ma i się wydaje, że świat się kończy. Nie. A ktoś przychodzi i mówi, słuchaj stary, za dwa dni ci to przejdzie. Ale ktoś musi po prostu pokazać to.
Właśnie jest tak ważne, żebyśmy pokazywali między innymi tej, temu też ma służyć ta fraternia i całe kręgi osób i domowy kościół i tak dalej, żeby pokazywać w dzisiejszym społeczeństwie, że można pewne kryzysy, nie, albo w ogóle bez pewne kryzysy przeżywać i z tego wychodzić zwycięski, to znaczy nie zwyciężając kogoś innego, tylko zdobywając jedność, nie? I to jest bardzo ważne, to co tu zostało powiedziane. I ja uważam, że to jest jeden z bardzo istotnych celów tego działania, nie? Żeby być oparciem w momentach kryzysu dla innego i powiedzieć, to trzeba przeżyć, można to przeżyć, nie? I trzeba troszkę cierpliwości i pewne rzeczy, nie? To wszystko stanie się inne jakimś czasem. Wskazać potem oczywiście też i źródła, czy środki, jakie, które mogą być pomocne, nie? Więc dlatego po to chciałbym, żeby też to sanktuarium tam było takim miejscem, gdzie osoby przyjadą, nie tylko się pomodlą i to Pan Bóg jakoś tam od razu załatwi, ale też żeby się budowała taka solidarność między rodzinami, solidarność i współpraca, nie? Współdziałanie, pomoc.
Ja to tak jeszcze myślę, że właśnie tutaj ci państwo i Siedlec, państwo, którzy mają swoje wielkie doświadczenie i wiary, i też te swojego życia rodzinnego, myślę, że są też świetną siłą. Rozmawialiśmy wcześniej o narzeczeństwie, właśnie chociażby dla narzeczonych, żeby takie świadectwo, jak złożył Pan Andrzej tutaj dla nas, żeby to powiedzieć po prostu dla tych młodych ludzi, bo to jest bardzo cenne, bo nieraz myślę też tak jest, że młodzi mówią, patrzą, a to ksiądz mówi, a kiedy przyjdą ludzie, którzy przeżyli właśnie tajemnice z 25 lat, kiedy były trudności, były kłopoty i oni dzielą się swoim doświadczeniem, uważam jako bardzo cenne dla tych młodych ludzi w ich kształtowaniu podejścia, może i też wizji małżeństwa.
Zgadza się pani Agnieszko?
Pan redaktor bardzo pięknie powiedział o istnieniu rodzin wielopokoleniowych. Tak szczęśliwie się składa, że ja z mężem i z trójką naszych dzieci mieszkamy z moimi rodzicami. Moi rodzice mają staż małżeński 57 lat, my tylko 14, ale kiedy patrzymy na nich, na ich zmagania w tym wieku już i z chorobą, z cierpieniami i na to, jak dzieci, jak wpadają do domu to ze szkoły, to najpierw biegną do babci pochwalić się, co się wydarzyło w szkole, to jest naprawdę bardzo ważne. I niektórzy mówią, że młodzi ludzie powinni mieszkać osobno, powinni rozwiązywać swoje problemy sami. To wszystko prawda, ale to nie znaczy, że w jednym domu, czy w jednej miejscowości, czy w bliskości, jaką można stworzyć z dziadkami, nie da się rozwiązywać problemów samodzielnie, bo te problemy są zadane każdemu małżeństwu i oczywiście trzeba je rozwiązywać samodzielnie i najlepiej z Panem Bogiem, bo samodzielnie całkiem to się po prostu nie da. Ale to jest naprawdę bardzo ważne, kiedy ma się oparcie właśnie w rodzicach, w starszych małżeństwach. Mamy dużo młodych znajomych, którzy kiedy przygotowują się do sakramentu małżeństwa albo niestety czasami żyją w związkach nieformalnych i kiedy z nimi rozmawiamy, to znaczy ja z mężem, to oni mówią, że tam takie małżeństwa normalne to już w dzisiejszych czasach się nie zdarzają. Mówimy, że to nieprawda, bo są. Wystarczy rozejrzeć się w koło. To mówią, że to no, dziwne rzeczy. Ja zawsze żartuję i mówię, że małżeństwo to jedno pasmo wyrzeczeń. I trzeba sobie chyba z tego zdać sprawę na początku. Tak jest najlepiej. Pewnie każdy jest zafascynowany tą drugą osobą i takie życie codzienne, które zaczyna się potem, kiedy przychodzą dzieci, kiedy zaczynają się kłopoty, to przychodzi taki czas, że jest trudno, ale tak jak i ksiądz Jacek powiedział o świadectwie, które dawały małżeństwa w czasie jubileuszu, jest inaczej, ale można naprawdę powiedzieć z całą odpowiedzialnością za te słowa inaczej, to znaczy również piękniej. To, że my się poznajemy wzajemnie, że coraz bardziej się kochamy, że bardziej się szanujemy, i że też bardziej pozwalamy Panu Bogu działać w naszych rodzinach. bo na początku to tak jest, że człowiek młody może i będę mówić o sobie, bo może inni ludzie są głębiej uformowani i w młodości już to też inaczej czuli, to wydawało mi się, że wszystko jest takie poukładane. W szkole trzeba się uczyć, dobre oceny, studia też jak najbardziej, no i potem też, no wszystko się da poukładać, wychowanie dzieci stąd dotąd, a przychodzi taki moment, że się okazuje, że nie, niekoniecznie, że jeżeli się nie zaufa Panu Bogu i jeżeli nie pyta się Go codziennie, Panie Boże, jak to ma być tak naprawdę, to ani 17 kółek zainteresowań dla dzieci, ani dodatkowy basen angielski nie załatwią po prostu sprawy. To nie na tym życie polega, żeby się doskonale wykształcić, stworzyć dzieciom jakiś tam start dobry. Ważniejsze jest, żeby je wychować tak, żeby były dobrymi ludźmi, związanymi z Kościołem, z Panem Bogiem, żeby dla nich słowo chrześcijanin było wiążącym słowem. To jest trudne, ale dobrze jest, jeżeli w takich rodzinach właśnie pełnych i w rodzinach wielopokoleniowych dzieci, kiedy wzrastają i patrzą na to, jak babcia z dziadkiem odmawiają różaniec, no to jest łatwiej je wychowywać.
No, tak pięknych świadectw już dawno nie słyszeliśmy w naszym programie. Pani Gieszko, pani powiedziała, że sporo rozmawiacie z młodymi ludźmi, którzy żyją na tak zwaną próbę, czy też w związkach nieformalnych. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi z taką moją obserwacją, bo ja też, kiedy z nimi rozmawiam, zwłaszcza z tymi ludźmi, którzy wyjeżdżają do dużych miast, z małych środowisk, na tak zwane studia, że im jednak oni oczywiście żyją w tych swoich pseudo, załóżmy, związkach, nawet można, ale cały czas tak na dobrą sprawę brakuje poczucia bezpieczeństwa. I oni są zdolni właściwie wszystko dać, włożyć jak gdyby, byle tylko zabezpieczyć, żeby ta druga strona nie uciekła, żeby nie zostać samemu. Że to wcale nie jest tak, że to jest ta tak zwana swoboda seksualna, jakby to niektórzy chcieli opisywać, że to tak w tej chwili luźne związki, raz tak, raz tak. Nie, nie, tylko tak na dobrą to ci młodzi ludzie łakną bezpieczeństwa. Tylko nikt im nie powiedział, że to bezpieczeństwo daje Pan Bóg i daje ten sakrament małżeństwa, że ta tajemnica tam ukryta. Da im wreszcie to spełnienie i poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, czy pani się zgodzi z taką obserwacją?
No ja myślę, że gdyby tak było dobrze, to pewnie już od tysięcy lat tak społeczeństwa by funkcjonowały, że żyłyby właśnie na próbę. No i jest tylko pytanie, do ilu razy można próbować? No bo można spróbować raz, drugi, trzeci, ale każdy taki związek, nawet nieformalny, to pozostawia ślad w jednym i w drugim człowieku. I takie życie po swojemu, zupełnie bez Pana Boga, potem kiedy się pojawiają dzieci, często ci młodzi ludzie zabiegają o chrzest w kościele. No zazwyczaj jest tak, że ksiądz proboszcz mówi, skoro nie ma formalnych przeszkód, dlaczego nie przyjmiecie sakramentu małżeństwa? Okazuje się wtedy, że sakrament chrztu jest jakby ważniejszy od sakramentu małżeństwa. I dla mnie zawsze to była dziwna sytuacja, kiedy można jeden sakrament tak jakby doceniać bardziej, chcąc tego chrztu dla własnego dziecka, a nie chcąc sakramentu małżeństwa dla siebie i człowieka, z którym się żyje. Przecież w trakcie sakramentu chrztu zobowiązujemy się do chrześcijańskiego wychowania dziecka. A skoro już od momentu wyjścia nie dajemy przykładu tego wychowania chrześcijańskiego, bo żyjemy nie w sakramentalnym związku, no dla mnie to jest rzecz dziwna.
I pozbawiamy to dziecko tego poczucia bezpieczeństwa, bo ten związek jest kompletnie niescementowany. On się
sami go nie mamy i to dziecko również nie ma tego poczucia.
Chciałbym zapytać księdza biskupa o komentarz do tej sytuacji, o której
no właśnie, to jest już tylekroć tu było poruszane. To jest jeden z problemów świadomości chrześcijańskiej w naszym społeczeństwie. Ponieważ został czasem wyabsolutyzowany w pewnym sensie chrzest jako sakrament zbawienia i też takie są przypadki, że przychodzą do mnie osoby odesłane czasem przez proboszcza do mnie, które nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego, żyją już ze sobą dłuższy czas, mają dzieci. No, my chcemy, żeby dziecko było chrzczone, bo chcemy, żeby było zbawione. Czyli ten chrzest jest jakby wyrwany z kontekstu życiowego, z kontekstu dawania świadectwa i przeżywania życia na sposób chrześcijański. Myśli się, że to jest po prostu akt sakramentalny, który w jakiś sposób działa automatycznie i tak dalej, i dziecko w ten sposób będzie zbawione. Tymczasem jeśli ono nie otrzyma tego wszystkiego, co wynika z sakramentu chrztu, a co przez przykład rodziców, nie, przez inicjację, można powiedzieć, bo tak by trzeba to nazwać, chrześcijańską, jaka dokonuje się w rodzinie, zostanie wszczepione w jego serce, to on będzie ochrzczony, ale nie znający całej tej rzeczywistości sakramentu, nie umiejący wpuścić się w ruch, nie, i tak dalej. I teraz jest pytanie, co lepiej, nie? Ja tutaj kładę nacisk na to, żeby chrzest był przyjmowany świadomie, to znaczy przez osoby dorosłe przygotowane, albo przez dzieci, których rodzice są świadomi tego, czym jest chrzest, i stosownie do tej świadomości żyją. Właśnie tak jak pani powiedziała, nie stawiać tego jednego sakramentu przed drugim. Mówimy, nas sakrament małżeństwa nie obchodzi, my dla dziecka chcemy sakrament przyjąć, żeby dziecko otrzymało sakrament chrztu. To jest w pewnym sensie pewne zaprzeczenie. Nie chcemy dać dziecku coś, czego my nie akceptujemy w naszym życiu. Nie? Nikt by nie chciał dawać swojemu dziecku czegoś, czego nie chce dla siebie. I tak ja rozmawiam często, ale to nie dociera. No, ksiądz, jak to jest, że Kościół odmawia, nie? Zbawienia. Nie? Kościół nie odmawia, tylko...
To raczej rodzice nie skarżą się.
Tak jest, tylko właśnie Kościół, ja mówię bardzo jasno, stawia warunki, które są konieczne, żeby ten sakrament zaistniał. Jako skuteczny znak. Nie?
Czy ci ludzie przychodzą po ten chrzest, przepraszam za takie porównanie, można by powiedzieć, jak po fetysz? Tak na wszelki wypadek talizman,
to znaczy,
na talizman dla dziecka?
Bardzo to różnie jest na pewno. Ja nie jestem w stanie w nikogo mentalność całkowicie wniknąć. Chciałbym być bardzo ostrożny w ocenianiu tak drastycznym, ale jest to pojmowane czasem trochę na sposób magiczny.
Mam taki SMS, aż się boję przeczytać, ale przeczytam, bo do Andrzeja z Małaszewicz. Zobaczymy, co panie na ten temat powiedzą. Współczesne kobiety są myśliwymi, a gdy opolują już mężczyznę, to pragnienie posiadania jego zostaje w ich podświadomości, a zapominają, że z nim żyją. To pragnienia rządzą kobietą w jej świadomości, prawdziwej miłości. Taka kobieta nie rozumie. Powiem szczerze, że trochę ostry sąd od pana Andrzeja na temat kobiet, które... Znaczy, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że coś jest na rzeczy, i teraz pytanie, czy małżeństwo, znaczy właśnie takie świadectwo, jest w stanie coś z tym fantem zrobić. Bo rzeczywiście mamy do czynienia, i tu myślę, że pani Maria potwierdzi, że zdarzają się coraz częściej przykłady agresji wśród kobiet. Mhm. I kobiety są, młode dziewczęta, są zdecydowanie bardziej agresywne niż niegdyś. Nawet czasami się mówi, że przewyższają w tej chwili już nawet chłopców. I rzeczywiście to takie przewrócenie pewnego porządku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że to facet jest myśliwym, a to w tej chwili ta rola poszukiwania, pozyskiwania partnera coraz bardziej jest po stronie kobiety. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą. Czy to dobrze, czy to źle?
Czy ta opinia nie jest mi obca, bo to jest tak, że znam młodych chłopaków i też podzielają taką opinię. Ja tego zjawiska nie rozumiem. Jestem przekonana, że nie jest dobrze. Natomiast z czego to wypływa?
Znaczy, pytanie, myślę, że z wielkiej nie jest dobrze, to znaczy.
Że z wielkiej samotności, braku poczucia bezpieczeństwa tych dziewczyn, a faktycznie brak poczucia bezpieczeństwa powoduje, że często przybieramy w zachowaniach formę drastycznie odmienną. I być może w ten sposób zawalczenie.
Nie znam konkretnych.
Jeśli można, ja chciałbym powiedzieć kilka słów. Myślę sobie, że problem jest bardzo złożony i pewnie nie da się dać jednoznacznej odpowiedzi, chociażby na to, dlaczego dziewczyny, kobiety stają się agresywne. Ale chcę powiedzieć w ten sposób. Próbowaliśmy rozmawiać na temat tego bycia na próbę. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie decydują się na próbę, kiedy nie szanują godności drugiej osoby, drugiego człowieka. Na ogół jest, myślę, że na ogół jest tak, że jedna osoba bardziej proponuje taki układ, druga na to wyraża zgodę. Jakby na to nie patrzeć, niezależnie od tego, kto jakby decyduje, czy nawet jeżeli oboje taką mają wolę, to myślę, że to dotyka problemu nieposzanowania godności drugiego człowieka. Bo jeżeli ja nie decyduję się na związek trwały, czyli taki, gdzie jakby siebie samego oddaję dla tego związku, to znaczy, że jakby też nie ufam, nie traktuję drugiej osoby jakby do końca poważnie. I tu się, myślę, pojawia problem urazu, który rodzi się w momencie, kiedy człowiek spotyka się z poniżeniem, najzwyczajniej w świecie. I te urazy, które są najbardziej nieuświadamiane, one mają najgorsze konsekwencje, bo jeżeli nie rozumiemy czegoś, co w nas jest, na przykład kiedy ktoś nam odbierze naszą godność, nie wiemy dlaczego, nie wiemy skąd się to wzięło, a to w nas żyje, to rodzi gniew, to może rodzić agresję. Myślę, że takim tropem można by iść też. Pytanie też, kiedy bardzo łatwo jest stworzyć teorię na temat tego, że ludzie jakby są tacy bądź inni. Myślę sobie, że bardzo ważną rzeczą jest w życiu człowieka, żeby zdał sobie sprawę, że też znajduje w tym świecie, w którym żyje, to, czego szuka. Jeżeli zaczynamy tracić wiarę, jeżeli przestajemy ufać w to, chociażby w to, że małżeństwo ma sens, zaczynamy szukać i znajdywać potwierdzenie na taką tezę. Jeżeli jednak decydujemy się na poszukiwanie tego, co jest trudne, tego, co jest być może nawet zagrożone, ale jednak szukamy, szansa na znalezienie się zwiększa. Ktoś kiedyś też powiedział, że trochę się odwróciło w tym świecie, jeśli chodzi o tą równowagę między kobietami i mężczyznami, że kobiety zaczęły być złe, a mężczyźni smutni. Podobno ma być odwrotnie. Jest taka opowieść, która nie wiem, czy pasuje w tym miejscu, ale ją przytoczę, bo ona jakby wyjaśni też, co mi chodzi po głowie. Kiedy Pan Bóg powiedział mężczyźnie, że będzie musiał orać i ciężko pracować, należy tak domniemywać, że mężczyzna zrobił się zły. Kiedy powiedział kobiecie, że będzie cierpiała i w bólach rodziła, można się domyśleć, że zrobiło jej się smutno. I to rodzi pewien porządek. Kiedy mówię o złości, nie mam na myśli agresywności, złośliwości i chęci do czynienia zła. Mówię o takiej sile, energii, która jest potrzebna do tego, żeby podjąć wyzwanie przede wszystkim. Żeby być gotowym na wytrwałość, na walkę o ważne rzeczy. Być może ta agresja, o której tutaj jest mowa, jest pewnym odwróceniem właśnie ról. Może też kobiety próbowają coś pokazać, coś zademonstrować, co być może staje się dla mężczyzny wyzwaniem. Może pójdźmy tym tropem. Myślę, że ten człowiek, który napisał SMS-a, mógłby skorzystać z takiej myśli, że skoro pojawia się to, co zauważa jako agresję, może jest to wyzwanie dla niego. Jest mężczyzną, ma określoną siłę w sobie. Ma jakby też jakąś swoją godność zapewne. Więc może warto sięgnąć, zaufać Panu Bogu i być może stanie się kimś, kto będzie dla tej kobiety przeciwwagą i odnajdzie z nią równowagę. Są takie, często zdarza się, można znaleźć w psychologii chyba, tak myślę, takie stwierdzenia, że my jakby siebie wzajemnie stwarzamy. To jest tak, że jeżeli szukam w swojej żonie tego, co jest złe, to łatwo to znajduję. Jeżeli szukam w niej tego, co jest dobre, to też łatwo to znajduję. Więc jest to kwestia też jakiegoś wyboru. Ten świat się zmienia, pewnie wszystko się w świecie zmienia, ale oprócz tych kobiet agresywnych są też kobiety, które czekają na mężczyznę, który da im oparcie i który coś dobrego zechce z nimi zrobić. Może warto poszukać takich kobiet i nie narzekać na te, które są agresywne.
Święte słowa.
Bardzo.
Myślę, że
to, co Pan powiedział o tej agresji, znaczy, że też jest ważna. To, co myślę, Pan Andrzej powiedział o roli mężczyzny, żeby umiał stanąć wobec tych przejawów agresji, które są może jakoś tam spowodowane, umotywowane czymś i tak dalej, szukają czegoś czy kogoś, z kim mogłyby być skonfrontowane. I wtedy właśnie spotkanie kogoś, kto potrafi odpowiedzieć, to znaczy w pewnym sensie można powiedzieć zaabsorbować to i nie okazać agresji, tylko to przyjąć, wtedy po prostu ta rzeczywistość agresywna, faktyczna, czy tam udawana, czy wywoływana w jakiś sposób po to, żeby coś osiągnąć, ona straci swoją rację bytu. W pewnym sensie zostanie zamortyzowana, gdybyśmy tak powiedzieli. Mi się wydaje, że to jest ważna też w takim przypadku właściwa rola mężczyzny, czy chłopaka, jak chcemy nazwać.
No właśnie, bo cały czas mówimy o równości jakby w małżeństwie. I to jest tego konsekwencją, bo wiemy, że kobieta ma być poddana. A jeśli kobieta będzie równa z mężczyzną, oczywiście mężczyzna ma być u jej stóp, ale nie może być tak, że oni mają równe prawa w małżeństwie i równe obowiązki. I są małżeństwem partnerskim, bo małżeństwa partnerskie do niczego dobrego nie prowadzą. I tutaj mamy
obraz... A to jest ciekawe, pani Teresa.
Oczywiście. I tutaj mamy obraz tej dziewczyny, która jakby przygotowuje się do małżeństwa partnerskiego. Ona już na początku jest tak agresywna i chce rządzić w tym, a nawet przejąć rolę mężczyzny w małżeństwie. A przecież wiemy, że naprawdę w małżeństwie nie ma partnerstwa. Bo na czym to partnerstwo miałoby polegać? Na tym, że co mąż sprząta wieczorem, a ja sprzątam rano? Czy zupę gotuję wieczorem, a mąż sobie kolację?
W lata parzyste rodzi mąż, a w lata nieparzyste rodzi żona.
Są odpowiednie zadania w małżeństwie chrześcijańskim i tego się trzymajmy.
Jeśli teraz mówimy już o małżeństwie chrześcijańskim, tych relacjach, które pani Teresa tutaj dotknęła, to jest bardzo, bardzo istotny problem. Nie? To tego nie możemy rozwiązać bez odniesienia do Jezusa Chrystusa. Właśnie ten tekst, który wspomniany, o poddaniu żon mężowi, nie? Mężom, nie? I o tym, by mężowie kochali żony, nie? Jest prowadzony w liście do Efezjan na tego, bądźcie sobie nawzajem poddani w Jezusie Chrystusie. Nie? I to jest bardzo ważne. Nie? I dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, że to poddanie to nie jest inne od tego, czym jest okazanie miłości, nie? I tak dalej. Natomiast podział ról musi być stosownie do tego, jaki jest status, nie? I tak dalej. To jest kwestia też całego wychowania. To my niejednokrotnie ten system partnerski, gdyby tak powiedzieć, jest narzucony. Często się właśnie tak ukierunkowuje ten sposób przeżywania bycia chłopakiem czy dziewczyną, żeby doprowadzić do pewnej takiej równości, nie w sensie odniesienia co do godności człowieka, tylko do spełniania ról. Tymczasem każdy ma swoją rolę do przeżycia, i ona będzie inna w przypadku chłopaka, w przypadku dziewczyny. Chodzi o to, żeby umiał się dobrze odnaleźć w swojej roli. Taka jest, przynajmniej taka powinna być rola właściwie pojętego wychowania. I nie mam, uważam, że jest błędne to, żeby wychowywać jednakowo chłopaków i dziewczyny te same zabawki, jak niektórzy mówią i tak dalej. Nie? Chociaż być może można nauczyć jednakowego sposobu posługiwania się, ale czemu to służy? Do czego to prowadzi? Nie, bo takie tam były teorie, żeby chłopakom dawać lalki, nie, a dziewczynom samochodziki na przykład. Nie. To jakiś czas można na pewno do tego prowadzić, że wychowanie to tradycyjne zniewala. Nie? No ale jeśli każde wychowanie zniewala, bo wychowanie to jest wprowadzenie w pewną strukturę. Każde wychowanie będzie zniewalało. Jeśli nie chcemy kogoś w jakiś sposób... jeśli nie będziemy kogoś ukierunkowywać, nie? Albo lepiej powiedzieć inaczej, jeśli chcemy kogoś ukierunkować, to znaczy wychować do czegoś, to musimy w jakiś sposób ograniczać, zniewalać. Nie? Chodzi o to, żeby to było takie ograniczanie, które służy temu, żeby ten ktoś odnalazł siebie. Nie? Błędna jest teoria, że ja mam być nieograniczony. I dlatego to już my tutaj, mówiąc o tych różnych aspektach antropologii, kiedyś mówili bardzo szeroko o tym, że człowiek potrzebuje ograniczenia. Biada mi, jeśli ja zacznę myśleć o sobie, że jestem nieograniczony. Moją wolnością jest umiejętność odnalezienia właściwego ograniczenia, to znaczy właściwego stosunku do kogoś, kto mnie prowadzi. I moje posłuszeństwo wtedy jest moją wolnością. Bo ja sam nie wiem. Nie? Jeśli natomiast ja chcę się czynić wykładnikiem wszystkiego, no to jest jakaś samowola, potem i swawola.
Zresztą dzieci chyba są nam wdzięczne. Myślę, że dzieci są nam wdzięczne, kiedy widzą, ile im wolno, gdzie jest właśnie ta granica.
No nawet to niekoniecznie. Jak jest dobrze robione, to na pewno też na bieżąco w wielu przypadkach. Na pewno nie zawsze.
No nie zawsze.
Takie wyjątki, a pan redaktor i ja się zawsze znajdą. Żartobliwie też, żeby nie mówić tylko o nim samym.
To tak jeszcze gwoli wyjaśnienia Andrzej napisał, że zresztą tutaj poniekąd ma rację i to jest nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy, że te kwestie, te problemy w relacjach chłopak-dziewczyna, czy ta agresywność wynika z nieprzekazywania przez rodziców prawdy, co to jest miłość. Oczywiście, że jeżeli w tego w domu nie da się zauważyć, to jest po prostu, jest to już tak bardzo oczywiste i też musimy sobie zdawać sprawę, ale to już też wielokrotnie mówiliśmy o tym, że przykład naszej miłości, naszych relacji pomiędzy mężem a żoną, to jest później jak gdyby to, co widzimy w swoich dzieciach, w ich małżeństwach i bardzo łatwo to zauważyć. Natomiast też jeszcze taka już może żartobliwa uwaga, że rzeczywiście nie ma nic tutaj niestosownego tu chyba do słuchaczki, że mąż zrobi wieczorem kolację, a w sobotę odkurzy mieszkanie. Nie ma w tym naprawdę. Patriarchat już nie istnieje, ale to nie na tym partnerstwo polega.
Tutaj mąż może sprzątać też.
Tak. Chociaż rzeczywiście ulubiony temat kłótni, to kto ścieli rano czy wieczorem. Tak. Tak. Kto wynosi śmieci, kto się też ściela. Więc powolutku zmierzamy do finału naszej audycji. Jeszcze, tak, chociaż myślę, że nie wiem, czy kolejny wątek rozpoczynać, bo zostało nam jeszcze tylko 5-6 minut. A więc ja po prostu tylko poproszę już teraz do, tak powiem, fraternie o to, żeby przekonała naszych słuchaczy, że warto się zainteresować i warto być tymi świadkami w swoich środowiskach, w swoich parafiach. Zaczynając od pani Teresy, po prostu kilka słów takich zachęcenia, trochę propagandy w tej chwili poprawiamy, jeśli można.
To znaczy, no, pierwszą do tablicy mnie pan redaktor wywołał. No czy warto? No nie zastanawiałam się nad tym, czy warto. Bo zadał pan bardzo trudne pytanie, bo to nie w takich kategoriach. No, powiem, czy warto wtedy, jak będę widziała, że jest jakiś skutek taki, który ja będę odbierała i będę czuła, że pomogłam drugiemu człowiekowi i tej drugiej rodzinie, jakby nalałam tej wody, prawda, o której ksiądz biskup mówił, to wtedy będę wiedziała, że warto.
Pani Mario?
W razie stanie winem wodą.
Oczywiście.
A jest.
No z tym warto to jest tak, że ja myślę, że warto, bo na przykład chcę powiedzieć młodym ludziom, że uważam, że jestem kobietą nowoczesną i właśnie dlatego, że tak uważam, uważam tak dzięki temu, że nowoczesność dla mnie to jest życie w rodzinie, bo tam jest fajnie i bezpiecznie i mimo tego pięknego życia co roku innego, nazwijmy to piękno, niekoniecznie pięknego w rozumieniu tej rzeczywistości zewnętrznej, prawda? Bo to piękno to jest nieraz kłótnia, kryzys, niezgoda, ale dalej powiem, że to było piękne. Ale właśnie dlatego uważam, że jestem nowoczesna. Uważam, że jestem nowoczesna dlatego, że jestem bardzo ekologiczna, dlatego, że nie tylko chronię to środowisko, które jest na zewnątrz, ale także to, które jest we mnie. Tutaj no, dotknęłam tematu ochrony życia i antykoncepcji i właśnie dlatego uważam, że jestem nowoczesna, bo uważam, że dążę do tego, żeby ludzkość nie zginęła, żeby człowiek był prawy, dobry i piękny i szczęśliwy i tak się czuję.
Czy mąż był zadowolony?
Nie zawsze jest, ale pracujemy nad tym.
Panie Elżbieto.
I to też jest piękne.
No myślę, że warto. Poprzez ja to widzę w ten sposób. Warto dlatego, że wzbogaca to również mnie, bo dając świadectwo innym swoją, szczególnie tu chodzi mi o moją pracę, gdzie stykam się z wieloma ludźmi, daje to mi też siłę do mojego własnego życia. I dając świadectwo innym, zobowiązuję się jakoby do wdzięczności za te 25 lat wspólnego życia swojemu mężowi, a mając w otoczeniu bliskich sobie, myślę, że oni ze mnie też czerpią tą siłę i wzajemnie, bo człowiek żyje dla drugiego człowieka. Oni czerpią ze mnie, a ja czerpię z nich. I taką swoją rolę widzę w naszym społeczeństwie lokalnym.
Panie Andrzeju, pan później teraz, a pani Agnieszka i pan Andrzej, dobrze?
Ponieważ ja też mam do czynienia z ludźmi cierpiącymi. Niektórzy żartują, że ja im zadaję cierpienie, bo jestem dentystką. A gabinet stomatologiczny to takie miejsce specyficzne. Na fotelu to się każdy otwiera. Dosłownie w przenośni. To chyba klimat właśnie bliskości różnych narzędzi, maszyn sprawia, że ludzie mówią o różnych trudnych sprawach. Ja czasami słucham i nie potrafię sama ani odpowiedzieć, ani pomóc im. Przychodzę do domu, dzielę się tym, co usłyszałam z mężem, z rodzicami, ze swoimi przyjaciółmi, również z księdzem prałatem. Rozmawiamy na te tematy i chyba właśnie całe nasze bycie w tej fraternii stąd się wzięło, że kiedy sami nie potrafimy rozwiązać jakichś trudności, czy nawet sobie ich uświadomić w pełni, to dobrze jest, kiedy zastanawiamy się nad tym wspólnie. Nikt z nas nie ma takiej recepty, co zrobić, żeby żyć po Bożemu, żyć szczęśliwie, żeby wiedzieć, jak postąpić. Uczymy się tego życia na co dzień. I myślę, że po to jest ta fraternia.
Panie Andrzeju.
Więc rozmawiamy o fraternii, rozmawiamy o życiu we wspólnocie, w małżeństwie. Rozmawiamy o miłości i padło pytanie, czy warto, prawda? Żeby być szczerym. Kiedy byłem młodszy, to była kwestia wiary, ponieważ tak mnie wychowali moi rodzice. Teraz jest to też kwestia przekonania, ponieważ też mam jakby jakieś doświadczenie. Ja nie potrafię powiedzieć tak wprost, czy warto. Myślę, że dalej to pozostaje przede wszystkim kwestia wiary. Ale powiem może tak, że ja nie widzę innej alternatywy. Jakby porządek, który obserwuję w świecie i porządek, który próbuję odnaleźć cały czas, jakby wskazuje mi, że to życie w rodzinie i życie we wspólnocie, jakby to poszukiwanie tej swojej roli jest drogą, która jest sensowna. Jakby mam takie przekonanie, że tu ten właściwy porządek mogę odnaleźć. Nie widzę innej możliwości. Jakby nie. Jestem człowiekiem, który też jakby różnymi drogami próbuje chodzić. Jakby też myślę, że poszukiwałem w różnych miejscach, czy można inaczej, czy można inaczej myśleć, czy można inaczej żyć. Można, bo różnie ludzie żyją, ale dla mnie jakby te inne możliwości stają się coraz mniej sensowne, coraz bardziej jakby niepewne. Natomiast to, co oferuje mi Bóg, wydaje mi się jedyną możliwością.
Księże biskupie, ostatnie pytanie będzie z tych, o których czasami nie ustalaliśmy tego pytania. A pytanie jest do księdza biskupa. Ksiądz biskup pamięta równo 7 lat temu, 19 maja 2002 roku, Rzym. Tak. I wieczór poprzedzający. To jedno z najważniejszych, być może najważniejsze, nie wiem, nie chcę, bo to życiorys księdza biskupa, wydarzenie księdza biskupa życiu.
Co ja przeżywałem?
Tak, pamiętaj pan biskup to.
Ja przeżywam moje życie od takiego świadomego wejścia do kapłaństwa, już w momencie przygotowania, jako taki ciąg konsekwencji, jedno po drugim. Także mogę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że mnie sakra biskupia nie zaskoczyła, czy propozycja i tak dalej, ale z drugiej strony ja tego nie przeżywałem tak emocjonalnie, w tym sensie, że to jest nie wiadomo jakie wydarzenie. Z drugiej strony wiedziałem, że to jest wydarzenie, które mnie stawia w nową sytuację i ja tam będę też służył. I to jest...
Następnego dnia, no, tak się mówi, może trochę poetycko, może, że ksiądz biskup poślubiał diecezję siedlecką.
To znaczy to poślubienie, ja stale robię pewną korektę, nie? Bo to nie jest poślubienie diecezji siedleckiej, tylko stanie na straży, żeby diecezja siedlecka była zaślubiona z Jezusem Chrystusem. Nie? Biskup, nie? To jest, ja koryguję to, bo to tak się mówi, nie? Ale to nie, w zasadzie to nie jest poślubienie diecezji, tylko biskup jest strażnikiem wierności Kościoła, tej relacji wierności między Chrystusem a Kościołem.
Ale tak czy inaczej można troszeczkę porównać do tego, co myśmy
przeżywali
w noc poprzedzające zawarcie naszych małżeństw.
Nie, to nie jest dokładnie to samo.
Że czasami wchodzi się w pewną relację z pewną niewiadomą. Znaczy nie, ja mówię po prostu...
Dlatego ja uważam bardzo ważne rozróżnienie, bo to nie jest... Ja nie poślubiłem diecezji, tylko jestem posłany jako biskup, episkopos, to znaczy ten, który prowadzi, który patrzy, nie? I który ma zadanie być na straży wierności, nie? To znaczy być świadkiem wierności Chrystusa, możemy tak od tego zacząć, w stosunku do człowieka, do diecezji, nie? I tym, który robi wszystko, co możliwe, żeby ta diecezja, wierni tej diecezji, odpowiadali na tę wierność. To jest biskup, który stoi na straży. A rzeczywistość właściwa, nie, zaślubiny, staje się między Chrystusem a ludem, którym ja też, ja jestem członkiem tego, więc w tym znaczeniu też jestem, nie, jestem z tym ludem związany, nie, stoję na straży tego ludu.
Za te 7 lat, księże biskupie, serdecznie dziękujemy. Prosimy o więcej.
Zależy od Pana Boga.
A dzisiaj, dziękując również księdzu Jackowi Seredzie, który nam pomógł w realizacji dzisiejszego programu, który zrealizował Tomasz Goska, prosimy już o błogosławieństwo księdza biskupa, który zakończy nasz dzisiejszy program.
Boże, który jesteś dawcą życia i prawdziwym stróżem życia, prosimy Cię, niech w nas będzie to poczucie świadomości i pewności, bezpieczeństwa, że tylko w odniesieniu do Ciebie potrafimy zrealizować nasze życie, potrafimy żyć we wspólnotach, potrafimy tym życiem tak gospodarować, żeby ono było życiem obfitym, żeby nie było życiem zamkniętym, zakonserwowanym, lecz życiem, które się stale rozwija. Daj odwagę i ufność tym wszystkim, którzy są w sytuacjach zwątpienia, w sytuacjach trudnych, załamania, braku sensu, niedostrzegania sensu życia. Prosimy Cię, niech Twoje błogosławieństwo szczególnie obejmie tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa jutro za kwadrans szósta. Niech to będzie dobra i spokojna noc.